drugi rozdział pierwszej królewskiej. Drugi rozdział pierwszej królewskiej, pierwsze 12 wersetów, które przeczytamy teraz. Jest. Tak, tak. Dzięki. Drugi rozdział, strona 366. Gdy się przybliżył czas zgonu Dawida, dał on jeszcze Salomonowi, swojemu synowi, takie rozkazy. Ja idę drogą całej ziemi. Bądź tedy mocny i okaż się mężem. Przestrzegaj wiernie służby Pana, Boga swego, i chodź Jego drogami, przestrzegając Jego ustaw, Jego przykazań, Jego praw i Jego ustanowień, jakie są zapisane w zakonie mojżeszowym, aby ci się wiodło we wszystkim, co będziesz czynił, i wszystko, dokądkolwiek się zwrócisz. Aby i Pan dotrzymał obietnicy, jaką mi dał, mówiąc, jeżeli synowie twoi spełniać będą swoje obowiązki i postępować wobec mnie wiernie z całego swego serca i z całej swej duszy, to nie zabraknie ci potomka na tronie Izraela. Wiadomo ci także, co mi uczynił Joab, syn Seruji, co uczynił dwom wodzom zastępów izraelskich, Abnerowi, synowi Nera, i Amasie, synowi Jetera, których zamordował i za krew przelaną na wojnie dokonał pomsty w czasie pokoju i krwią niewinną splamił swój pas, który nosił na swoich biodrach, i sandały, które miał na swoich nogach. Postąpisz, jak ci mądrość twoja podyktuje, lecz nie dopuść, aby jego siwizna w pokoju zeszła do grobu. Uwaga, siódmy werset. Synom Barzillaja z Gileadu okazuj łaskę. Niechaj będą w gronie tych, którzy jadają u twojego stołu, gdyż tak podchodzili do mnie, gdy ja musiałem uchodzić przed Absalomem, twoim bratem. Ja też u ciebie, jest też u ciebie Szymei, syn Gery, Beniamita z Bachurim. On złorzeczył mi dotkliwie w dniu, gdy uchodziłem do Machanaim. Wprawdzie wyszedł mi na spotkanie nad Jordan i ja przysiągłem mu na Pana, nie każąc się ściąć mieczem, lecz teraz ty nie daruj mu tego, skoroś mąż mądry i zapewne będziesz wiedział, co masz z nim zrobić, aby jego siwizna zbroczona krwią stąpiła do grobu. Potem spoczął Dawid ze swoimi ojcami i został pochowany w mieście Dawida. 40 lat panował Dawid nad Izraelem, w Hebronie panował 7 lat, w Jeruzalemie panował 33 lata. Zasiadł więc Salomon na tronie Dawida, swojego ojca, a jego królestwo było mocno ugruntowane. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci za słowo, dziękujemy, że Ty dajesz nam objawienie, że Ty przestrzegasz nas zawczasu, kiedy jeszcze jest czas na nawrócenie od naszych zaniedbań i naszych impotencji. Dziękujemy Ci za Twoją łaskę. Jednocześnie, tak jak nawracamy się, tak wciąż znajdujemy tą impotencję, tą bezsilność wobec grzechu w naszym życiu. Wiemy jednak, że Twoje słowo jest mocą, Twoje słowo nas przemienia, przeobraża, że Twoje słowo ustawicznie, bez zniechęcenia prowadzi nas ku zwycięstwu. Prosimy, aby i to słowo, które usłyszeliśmy dzisiaj, dokonało w nas upartych i buntowniczych z natury, dokonało w nas swojego dzieła. Amen. Słuchajcie, w zeszłym tygodniu mówiliśmy o drażliwym temacie dla mężczyzn, o impotencji seksualnej. Jeśli ktoś zakwestionowałby twoją, naszą impotencję seksualną, mówię do mężczyzn, byłoby to jakoś szczególnie obraźliwą rzeczą, pewnie słusznie. Podczas gdy, i to jest ciekawa rzecz, podczas gdy na porządku dziennym tym razem uchylamy się od wykorzystania potencjału, który jest naszą odpowiedzialnością. Jakoś ta rzecz, czyli ta strona, ten potencjał, czy brak wykorzystania tego potencjału, czy tego typu impotencja jakoś nas nie przeraża ani nie przejmuje. Mówiliśmy o impotencji Dawida ze wskazaniem, że była to impotencja seksualna ze wskazaniem. Na podkreślenie impotencji w dwóch dziedzinach. I to była pierwsza dziedzina, to było oczywiście rządzenie krajem, że rzeczy mu umykały, a druga dziedzina to rządzenie własnym domem. Pamiętamy, nie wychowywał swoich synów, nie karcił ich, bał się ich, można powiedzieć, ale nawet coś więcej. Pamiętamy, Bóg przeklął Heliego. Przeklął Heliego również za to samo, że on ich nie karcił, a wiedział, że robią źle. I tam mamy tym bardziej, to jest, pamiętajcie ten urywek, bo to jest urywek ciekawy, bo przecież on ich karcił, ale wiemy, że karcił ich, skoro mądrość później podsumowała, mądrość Boża podsumowała jego zachowanie, jako że ich nie karcił, no to już nie mamy z kim dyskutować. No prawda jest taka, że ich nie karcił, a to karcenie, o którym czytamy w poprzednim rozdziale, w drugim rozdziale pierwszej Samuelowej, było karceniem impotentnym. Dawid czyni to samo, jest impotentny, pewnie ze strachu, nie zajmował się swoim synem, ale zwróćcie uwagę jeszcze na szósty werset pierwszego rozdziału. Jego ojciec nigdy go nie karcił, mówiąc, dlaczego tak postępujesz. I zobaczcie, w tym samym wersecie, to jest bezpośrednie sąsiedztwo stwierdzenia, że go nie karcił. Zobaczcie, co tam jest. Również i on, czyli Adoniasz, był bardzo urodziwy, a według swego czasu urodzenia szedł zaraz za Absalomem, o którym zaraz wam przeczytam, jaki on był urodziwy. Czyli można powiedzieć, że pewnie powiedzieć, że Dawid był okręcony wokół palca przez Adoniasza. Czym? Jego urokiem. Jego urokiem. Te maślane oczka naszych dzieci, ojcowie, zwłaszcza ojcowie, choć nie tylko, nagle stają się impotentni, podczas gdy tutaj widzimy, do czego tego typu zachowanie prowadzi, jeżeli nie ma udania się za tymi odpowiedzialnościami, które naturalnie Bóg włożył w nasze ręce. Dzisiaj poniekąd zajmiemy się dalej, będzie dalszy ciąg Dawidowej impotencji, ale raczej to nie będzie Dawidowa impotencja, to będzie dalszy ciąg czego? I to chwała Bogu. Dzisiaj będzie dalszy ciąg nawrócenia Dawida z tych impotencji. Czyli dzisiaj zobaczymy nie jakiegoś impotentnego Dawida, który jest bezsilny i nie wie co robić i unika tych odpowiedzialności, które są jego, ale wręcz odwrotnie. Dzisiaj, jak już widzieliśmy, Dawid doskonale wie już tym razem co ma robić. Słuchajcie, pamiętajcie, że pierwsza królewska, druga królewska prezentuje, i to jest główny temat tych ksiąg, prezentuje ku zaskoczeniu tych, którzy tylko liznęli te księgi. Jeżeli lizniesz tylko te księgi powierzchownie, to dojdziesz do wniosku, że Bóg jest srogi, jakiś sądzi ostro. No, jest zupełna odwrotność. Boga, którego spotykamy tutaj, jest Bogiem łaskawym, który łaskawie podchodzi do naszych niedociągnięć, zaniedbań. Bóg podchodzi o wiele łaskawiej niż my sami. Słuchajcie, ja tak, że tak zabiorę was na sekundę do kuchni przygotowywania kazań, ale no to jakieś pewnie pocieszenie powinno być dla was, że kiedy przygotowuję kazania, również staram się mieć to na uwadze. Chodzi o łaskawość, żeby nie przyłożyć jakimś ładnie sformułowanym stwierdzeniem, nie chwycić was tyle, co nie wiązać, innymi słowy, zbytnich brzemion, na was poprzez jakieś tam ostre i ciężkie kazania, ale również, żeby komunikować tą łaskawość. Słuchajcie, ja na przykład jestem pod wrażeniem, dla mnie ta łaskawość jest komunikowana przez Kościół. To jest, ja wam to już mówiłem chyba raz wcześniej, że no, dla mnie to jest naprawdę wielce zaskakujące, że bo tak wydaje się, że ludzie na przykład czegoś nie widzą albo czegoś nie rozumieją czy coś. Nic z tych rzeczy. No nie, wy widzicie wszystko, wy rozumiecie wszystko, a jednocześnie ja naprawdę mam wielkie wrażenie łaskawości Kościoła w stosunku do mnie, w ogóle do pastorów. Chodzi o Boga, który jest łaskawy. I słuchajcie, jakiś ten urywek był ostry dzisiaj, wydaje się. A jednak to jest Boża łaskawość i zaraz więcej z niej zobaczymy. Słuchajcie, pierwszy rozdział kończy się, pamiętamy, pękniętą na dwoje z radości ziemią, dlatego że oto Salomon zostaje namaszczony, oto ten, który biegnie przed Chrystusem, zostaje namaszczony na króla. W 49 wersecie czytamy: wtedy wszyscy goście Adoniasza zerwali się przerażeni i rozeszli się każdy swoją drogą, czyli mamy piękny obraz wrogów, którzy się rozpieszli na wieść, na radosną wieść, zamiast się ucieszyć, co ta wieść spowodowała dla nich, no spowodowała klęskę i przerażenie, strach. Adoniasz ucieka do Gibeonu, arka i namiot Dawida są w Jerozolimie, podczas gdy ołtarz, najprawdopodobniej całe wyposażenie namiotu przymierza, znajduje się właśnie w Gibeonie i tam chroni się, oczekując srogiej kary. Salomon okazuje mu łaskę i mówi: jeżeli się okażesz poczciwym, czy zacnym, czy uczciwym, wiarygodnym człowiekiem, twoje życie jest ci darowane. I teraz zobaczcie, dochodzimy do drugiego rozdziału i mamy w drugim rozdziale mamy ostatnie słowa króla Dawida, czas na ostatnie porządki. Gdy się przybliżył czas zgonu Dawida, dał on jeszcze Salomonowi, swojemu synowi, takie rozkazy: ja idę drogą całej ziemi, bądź wtedy mocny i okaż się mężem. Słuchajcie, taka jest kolej rzeczy, taka jest kolej tego porządek naszego życia, można powiedzieć. Nadchodzi czas, żeby rodzić, żeby się urodzić i pojawić na tej ziemi, ale przyjdzie konkretny dzień w historii naszego życia, że trzeba będzie odejść. I słuchajcie, trzeba, zgodnie z mądrością Salomonową, nikogo innego, zgodnie z mądrością Salomonową, mądrość charakteryzuje się tym, że no, ma to na uwadze. Nie żyje tak, to jest głupota. Głupota żyje tak, jakby miała zawsze żyć na wieki tutaj, na tej ziemi. Podczas gdy mądrość idzie, jak pamiętacie z Księgi Kaznodziei Salomona, mądrość udaje się do domu żałoby i tam widzi kres, tam nabiera perspektywy, tam, dobra, to tak to jest, no nie? Czyli trzeba trochę poukładać te nasze wartości i priorytety, tak, żeby się przygotować na rzeczy, które naprawdę są ważne, a nie tylko te, które przeminą i są impotentne. Tak więc i tutaj Dawid widzi, zbliża się jego czas uporządkować kilka rzeczy. My też mamy porządkować rzeczy. Pamiętacie, gdzieś w liście, w którymś jest powiedziane, że ten czas, który nam pozostał, mamy go nie marnować, ale mamy go dobrze wykorzystać. Dlaczego? No dlatego, że już żeśmy wystarczająco namarnowali się tych czasów i tych okazji, które Bóg nam dawał w przeszłości. Zobaczcie, ostatnie pouczenia, ostatnie rozkazy. Mamy drugi werset. Bądź wtedy, zwraca się Dawid do Salomona, bądź wtedy mocny i okaż się mężny. I od razu, słuchajcie, jeżeli czytamy Biblię, a mam nadzieję, że czytacie Biblię w swoich domach, to od razu wiecie, a, to już wiem, to już wiadomo, no to brzmi jak coś, co już słyszałem wielokrotnie, no to już jest, Ewa, jakbyś mogła włączyć, no to już wiem, o czym to jest mowa i rzeczywiście słusznie, dlatego, pojawia się to kilkakrotnie. Najpierw Bóg mówi Mojżeszowi, żeby zachęcał Jozuego, następnie Mojżesz zachęca Jozuego tymi słowami, a później w pierwszym rozdziale Księgi Jozuego, kto? Bóg zachęca tymi słowami Jozuego. Także kilkakrotnie mamy to. Zobaczcie, bardzo interesujący urywek, piąty Mojżeszowy, z piątej Mojżeszowej, interesujący urywek, jak wygląda dynamika między relacja, między Bogiem a Mojżeszem. Pozwól, proszę, Mojżesz naprawdę chciał wejść do ziemi. Pozwól, proszę, niech i ja przejdę i zobaczę tę piękną ziemię, która leży za Jordanem, te piękne góry i Liban. Lecz Pan rozgniewał się na mnie z powodu was, nie wysłuchał mnie i rzekł do mnie, dosyć, przestań już. Nie? Dosyć, nie mów już do mnie w tej sprawie. Dlaczego? Dlatego, że to jest postanowione. Wejdź na szczyt góry, obejrzyj tą ziemię, Bóg jest Bogiem łaskawym, zobaczysz tą ziemię, ale do niej nie wejdziesz. Słuchajcie, pamiętajmy, bo to jest identyczna sytuacja, ma miejsce, rozgrywa się w drugim rozdziale, rozgrywa się tutaj i rozgrywa się identyczna w drugim rozdziale pierwszej królewskiej. Wejdź i teraz zobaczcie, 28 werset. Lecz daj rozkaz Jozuemu, wzmocnij go i dodaj mu odwagi. Tak Bóg poleca Mojżeszowi. Daj rozkaz Jozuemu, wzmocnij go, dodaj mu odwagi. Kolejny urywek, Ewa. I rzeczywiście Mojżesz, potem przywołał Mojżesz Jozuego i rzekł do niego na oczach całego Izraela, bądź mocny, bądź odważny, to samo co zwróćcie uwagę, Dawid mówi do Salomona, bądź mocny, bądź odważny, gdyż ty wejdziesz z tym ludem do ziemi, którą Pan przysiągł dać ich ojcom i ty im ją oddasz w dziedziczne posiadanie. Pan sam pójdzie przed tobą, nie będzie z tobą, nie zawiedzie i nie opuści cię, nie bój się więc, nie trwóż się. Pytanie jest, czy rzeczywiście całkiem możliwe, że Jozue był taki jak my, czyli zestresowany młody chłopak, który potrzebował właśnie takiego potwierdzenia i takiej zachęty. Czyli zobaczcie, co tutaj mamy. Mamy Mojżesza, który zwraca się do Jozuego. I teraz mamy Dawida, który jest nowym Mojżeszem. I Salomona, który jest nowy, to nowy Jozue. I nowy Mojżesz zwraca się do nowego Jozuego i przemawia tymi samymi słowami. Bądź wtedy mocny i okaż się mężem. Przestrzegaj zakonu Mojżesza. Słuchajcie, Dawid jak Mojżesz, pamiętamy, Mojżesz prowadził lud przez 40 lat. Jakby można było podsumować te 40 lat na pustyni Mojżesza? No to był jeden ciąg, jak przeczytamy, bo to jest czwarta księga Mojżeszowa, to jest jeden ciąg buntów, wewnętrznych buntów. I kiedy te bunty się zaczynają? No zaraz, no dostaje Mojżesz przymierze od Boga, Bóg zawiera przymierze z Mojżeszem i momentalnie, w tej samej chwili zaczynają się bunty. Zwróćcie uwagę, co się dzieje z Dawidem, nowym, drugim Mojżeszem. W drugiej Samuela, w siódmym rozdziale, Bóg zawiera z nim przymierze i co się dzieje przez 40 lat, można powiedzieć. Całe panowanie króla Dawida to są przede wszystkim bunty. To są przede wszystkim starcia wewnętrzne. To są też wojny inne, ale to są przede wszystkim, czy największe wyzwanie stanowią starcia wewnętrzne, którym Dawid musi sprostać. I następnie co się dzieje? Dawid, nowy Mojżesz, nie zbuduje świątyni. To świątynię zbuduje Jozue, nowy Jozue, czyli Salomon. Podobnie jak Mojżesz tylko obejrzał ziemię, ale nie wszedł do niej, podobnie Dawid jest cały zachwycony, pragnie zbudować świątynię, ale tej świątyni nie zbuduje. To będzie nowy Jozue, czyli Salomon, który ją wybuduje. I słuchajcie, pamiętajmy o tym, bo to jest dość istotna rzecz, że zbudowanie świątyni w ziemi obiecanej oznacza taką pieczęć, potwierdzenie, ogłoszenie. Podbój został kompletnie dokonany i zakończony. Oto uwieńczenie całego podboju. Można powiedzieć po 400 latach, no dobrze. Ale wreszcie podbój został zakończony i to jest potwierdzone i przypieczętowane wybudowaniem świątyni. Ale świątynię, którą wybuduje nowy Jozue, nie Dawid, choć tego pragnie. No i teraz teraz główną część, na której chciałbym się skoncentrować, to jest to takie, wydaje się takie brzydkie trochę. Nie pasuje nam. Tutaj tak, bądź mężny, bądź przestrzegaj zakonu, dobrze. No to na razie wszystko idzie dobrze. Ale później nadchodzi ten piąty werset. Piąty i do samego końca, ta przemowa Dawida. Wydaje się, że no ale chwila, no to jest jakaś taka mściwość, czy jakaś taka konsekwencja, trochę nam to wydaje się jakoś zgrzytać. Jak pamiętamy, Joab, Szymei i Ebiatar, kapłan, sprzymierzyli się z Adoniaszem w buncie. I po co? No w tym celu, żeby Boże sądy wypełniły się nad nimi. I po to, aby zapanował pokój przed wybudowaniem świątyni. Słuchajcie, dzisiaj głównie będę mówił, czy chciałbym jeszcze wskazać w tym czasie, który pozostał, tak naprawdę porywczość, czy przekleństwo porywczości. Bo o tym, na to Dawid przede wszystkim wskaże, mówiąc o Joabie, synu Seruji. Ale zwróćcie uwagę może najpierw na ósmy werset. Jest też u ciebie Szymei, syn Gery, Beniamita, z Bachurim. On złorzeczył mi dotkliwie w dniu, gdy wychodziłem do Mahanaim. Wprawdzie wyszedł mi na spotkanie, czyli później się nawrócił z tego złorzeczenia. Nad Jordan ja przyjąłem to jego nawrócenie. I przysiągłem mu na Pana, nie każę cię ściąć mieczem, lecz teraz ty nie daruj mi tego, skoroś mąż mądry i zapewne będziesz wiedział, co masz z nim zrobić. Okazuje się, że to nawrócenie, jak żeśmy już zresztą widzieli, nawrócenie Szymei wcale nie było szczere. Pamiętamy, jak Dawid umyka z Jerozolimy przed Absalomem, po boku, z boku, na wzgórzu. Dawid jedzie jak gdyby doliną powyżej, razem z nim, równolegle idzie Szymei i go przeklina. Mówi, niech ta krew domu Saula spadnie ci na łeb. Następnie bierze kamienie i rzuca w Dawida, bierze błoto i rzuca, obrzuca błotem Dawida. Czyli praktycznie wykonuje, można powiedzieć, wyrok na Dawidzie. Ale kiedy bunt Absaloma ma się ku końcowi, Szymei rzucił się królowi do nóg, jak czytamy w 2 Samuelowi 19 rozdziale, gdy miał przeprawić się przez Jordan i rzekł do króla, niech mój pan król nie podszyta mi za winę i niech nie pamięta tego, czym zawinił twój sługa w tym dniu, gdy mój pan król wychodził z Jeruzalemu i niech król nie bierze tego zbytnio do serca. Wie bowiem Twój sługa, iż zgrzeszył, ale oto dzisiaj przyszedłem jako pierwszy z całego domu Józefa. Właśnie o tym mówi Dawid, że ten go przywitał jako pierwszy, aby wyjść na spotkanie mojego króla Pana. Król odpowiedział do Szymejego, nie zginiesz, i król mu to zaprzysiągł. Ale jak widać, nawrócenie, jak już powiedziałem, nie było szczere. Nienawidził Dawida, Szymei i jego domu. Szymei był Beniamitą, tak jak Saul był Beniamitą. Nigdy nie wybaczył Dawidowi tego, że objął tron po Saulu. Ale zwróćcie uwagę na 5 werset. Wiadomo ci także, co mi uczynił Joab, syn Seruji, co uczynił dwom wodzom zastępów izraelskich, Abnerowi, synowi Nera, i Amasie, synowi Jetera, których zamordował i za krew przelaną na wojnie dokonał pomsty w czasie pokoju. Ohydnej rzecz dokonał. I teraz zobaczcie, jak jeszcze opisowo Dawid przedstawia Salomonowi, co Joab zrobił. I krwią niewinną splamił swój pas, który nosił na swoich biodrach, i sandały, które miał na swoich nogach. No, co to sugeruje? No, to oczywiście sugeruje i opisuje to, w jaki sposób on ich zamordował. Zamordował ich z bardzo bliska. I zamordował ich w jaki sposób? Że ich rozciął i wypuścił ich wnętrzności na ziemię. I rzeczywiście cały był splamiony ich krwią bardziej niż, można powiedzieć, niż normalnie, jak się walczy w wojnie, normalnie jak się walczy w bitwie. Dawid ustanowił Joaba wodzem ze względu na jego niesłychane męstwo w wojnie. I Joab był bardzo dobrym wojownikiem. Niesłychane męstwo, niesłychana odwaga, niesłychana sprawność. Joab posiadał dwóch braci, Abiszaj starszy i Asael młodziutki. Ci też byli wojownikami. Niestety wszyscy mieli, i to wiecie, to jest ta przestroga, która płynie dzisiaj z tego przykładu Joaba. Wszyscy mieli strasznie ohydny, porywczy, nie do opanowania, pełen pychy charakter. Po prostu gniew nimi targał i w każdej chwili, to znaczy nie mieli żadnego panowania nad swoim gniewem. I to jest ciekawe, że jest ich trzech braci i wszyscy mają podobny charakter. Pamiętacie, kto był? Trudne pytanie to jest. Niestety. Przykro, że to jest trudne dla nas wszystkich, dla mnie też pytanie. Kto był ojcem Dawida? Jesse. Bardzo dobrze. Ile Dawid miał braci? 7. Ile miał sióstr? Miał 2. Jedna nazywała się Abigail, a druga nazywała się Seruja. I właśnie tych trzech braci było jego, można powiedzieć, siostrzeńcami, czyli bardzo bliska rodzina. Wychowywali się razem. Czyli byli, pochodzili z tego samego domu i to jest ciekawe, że wszyscy odziedziczyli nieopanowany, wściekły, mściwy, porywczy charakter. Jak wiemy, Joab najpierw zabija Abnera. Po śmierci Saula, Abner, pamiętacie, Abner był dowódcą Saula, wojska Saula. Abner obwołał jego syna, Saula syna, Iszboszeta na króla. I ten król, Iszboszet, królował przez 2 lata. Czyli można powiedzieć, że 2 królów było w tym czasie. Dlatego, że Dawid już królował i Iszboszet królował 2 lata. Po 2 latach doszło do bitwy. Joab w tej bitwie zwyciężał. Czyli wojsko Dawida zwyciężało i Abner zaczął ratować się ucieczką podczas tej bitwy. I ścigał go właśnie brat Joaba, Asael. No i ten go ściga. Abner dwukrotnie odwraca się do niego, a ten Asael, młodzieniaszek, nie chcę używać tutaj brzydkiego określenia, ale to był szczawik nieokrzesany, który pyszałek taki, młodzieniaszek, który był za to szybki, pismo mówi jak gazela. Abner ucieka przed nim i dwukrotnie odwraca się do niego do tyłu i mówi: przestań. Przestań, bo nie możesz sobie złapać jakiegoś innego i obedrzeć go ze zbroi. Zostaw mnie w spokoju. Ten nawet nie chce słyszeć, biegnie dalej za nim, ten pyszałek, młodzieniaszek, szczawik. Abner odwraca się drugi raz i mówi: przestań, bo ci zrobię krzywdę. I co wtedy odpowiem? Powiem twojemu bratu. Jak wtedy spojrzę mu w oczy? Przestań. Ten nawet nie chce słyszeć. Dlaczego? Dlatego, że jest pełen pychy, dlatego, że marzą mu się wielkie bohaterskie czyny jego starszego brata Abiszaja i Joaba i chce podobnych czynów dokonać i chce zabić Abnera. No wreszcie Abner po dwukrotnym ostrzeżeniu nadstawia tylną, nie przednią, nie tą ostrą, ale tylną część dzidy, na którą ten nieokrzesany szczawik się nadział się na nią, pod piąte żebro, jak czytamy, i natychmiast w jednej chwili umarł. Bitwa się kończy. Po jakimś czasie, po dłuższym czasie, Abner z Iszboszetem się poróżnili o pewną rzecz. Abner przychodzi do Dawida, nawraca się i mówi: hej, zawrzyjmy pokój, nie ma co dzielić królestwa. Dawid wyprawia wielką ucztę na cześć Abnera i odsyła go w pokoju. Ale pojawia się Joab, czyli brat tego szczawika, którego Abner zabił. Podczas wojny, ale jest pokój teraz, pojawia się Joab i każe swoim sługom bez wiedzy Dawida zawrócić Abnera, zawrócić go w czasie pokoju. Następnie prosi Abnera, że chce mu coś powiedzieć na osobności, czyli najbardziej ohydny, podstępny sposób wyobrażalny, że chce coś mu na osobności powiedzieć. I kiedy ten nie spodziewa się niczego, ten mieczem rozpruwa mu brzuch i ten umiera na miejscu. W czasie pokoju, podstępem, wbrew Dawidowi, dlatego że Dawid odsyła go w pokoju, czyli wbrew królowi, ten go morduje. Bo to jest morderstwo. A Sary zginął w czasie wojny. Dawid dystansuje się od tej zbrodni publiczną klątwą, rzuca klątwę, przekleństwo, przeklina Abnera, żałobą i na koniec słyszymy bardzo ciekawą rzecz, wypowiedź Dawida w II Samuelowej. Zapamiętajcie te słowa. 3:39. Ja jestem dziś jeszcze słaby, chociaż jestem namaszczony królem. Ci mężowie zaś, synowie Serui, są potężniejsi ode mnie. Niechaj Pan odpłaci temu, kto zło czyni, według jego złości. Czyli ci, którzy są niepohamowani, ci, którzy nie mogą pohamować swojego gniewu, którzy są porywczy, niech Pan odpłaci im za ten gwałt. I Ewa, jakbyś mogła... Kolejny slajd, psalm 55, wydaje się właśnie o tym wspominać, Dawid o tym mówi, bo to nie wróg mnie lży, co mógłbym znieść, nie przeciwnik mój wynosi się nade mnie, mógłbym się przed nim ukryć, ale ty, człowiek równy mnie, powiernik mój i przyjaciel, to byli synowie Serui, oni wyrastali razem, to byli, jak powiedziałem, siostrzeńcy, z którym mieliśmy wspólne, słodkie tajemnice. Do domu Bożego chodziliśmy w tłumie. Niech ich śmierć zaskoczy, niech żywcem wstąpią do krainy umarłych, bo złość jest w ich siedzibie i pomiędzy nimi. Ja do Boga wołam, a Pan mnie wybawi. Następnie, po tym wydarzeniu, po morderstwie Abnera, miał miejsce grzech Dawida z Batszebą. Jak jeśli pamiętacie, przez Uriasza, Uriasza wysyła wiadomość Joabowi, Dawid, i w tej wiadomości do Joaba mówi: tak to zorganizuj, że wysuniesz go na przód i później odstąpcie od niego, tak żeby Uriasz zginął. Dlatego, że Batszeba jest w ciąży i w jakiś sposób trzeba zatuszować całą sprawę. Jak się okazuje, Joab dostaje tą wiadomość od Dawida i czyni jeszcze lepiej, czy jeszcze bardziej podstępnie, jeszcze trudniej do wykrycia całą sytuację, tą śmierć Uriasza organizuje w taki sposób, że jeszcze cały spisek jest jeszcze trudniejszy do wykrycia. Ale zobaczcie, już teraz mamy trzy rzeczy, które się składają na słabość, na impotencję Dawida. Po pierwsze, jest to bliski krewny, siostrzeniec, który w jakiś sposób nie respektuje władzy. Następnie mamy dobry wojownik, to jest dobry wojownik. I teraz król Dawid powinien w jakiś sposób wznieść się ponad to, że hej, to Joab nie jest jedynym dobrym wojownikiem i dobrym dowódcą. Jeżeli zasłużył na śmierć, śmierć powinien ponieść. I co więcej, teraz widzimy, że on jest wspólnikiem w grzechu. Joab stał się wspólnikiem grzechu. W skrócie mówiąc, ma haka na Dawida teraz. Teraz już tym bardziej trudno, tym trudniej jest Dawidowi go napominać. Kolejna sytuacja z życia Joaba, która się dzieje, to jest Absalom, syn Dawida, się buntuje. I tak jak wspomniałem, że Adoniasz był urodziwy i pewnie z tego wynikało to, że ciężko było Dawidowi go napominać. Zobaczcie, nawet jeszcze gorsza sytuacja była za Absalomem. W 2 Samuelowej, 14 rozdziale, 25 wersecie czytamy: a w całym Izraelu nie było mężczyzny równie sławnego z piękności jak Absalom. Od stóp aż do głów nie było na nim żadnej skazy. A gdy dał ostrzec włosy swej głowy, i to tu już jest wskazanie na jakiś główny aspekt, kluczowy aspekt jego piękna, a gdy dał ostrzec włosy swej głowy, a zwykł był strzyc je co rok, gdyż mu tak ciążyły, iż musiał je strzyc, to ważyły włosy jego głowy 200 sykli według wagi ustanowionej przez króla. Słuchajcie, włosy są istotne tutaj w tej opowieści, jeżeli znacie opowieść o Absalomie. Dlaczego? Dlatego, że włosy to, z pierwszego listu do Koryntian wiemy, włosy to chwała. I teraz w tym przypadku chwała nie jest chwałą w wypadku Absaloma, ale w tym przypadku włosy Absaloma to pycha. To pycha, która oczywiście pycha zawsze ma ten koniec. Pycha doprowadza do jednego końca, tym końcem jest upadek, jest klęska. I kiedy bunt Absaloma miał się ku końcowi, w 2 Samuelowej, w 18 rozdziale, czytamy, w 5 wersecie, wydał też król rozkaz Joabowi i Abiszajowi. Widzicie? Tym dwóm i Itajowi. Łagodnie mi postąpcie z młodzieńcem z Absalomem. A całe wojsko słyszało, gdy król dawał wodzom ten rozkaz odnośnie Absaloma. Widzicie, to, co doprowadziło do śmierci Absaloma, była oczywiście jego pycha, czyli jego włosy. Włosy okazały się jego zgubą. Za włosy zaplątał się w drzewa, w gałęzi i wisiał. I teraz Joab, pełen pychy, nie chce poddać się władzy swojego króla. I teraz Joab każe Giermkowi go zabić, ale Giermek doskonale słyszał, w wszyscy słyszeli słowa króla i odmawia, mówi nie. No więc Joab przybija go sam kilka razy, trzy razy, a następnie pozwala, żeby jego przyboczna straż dokończyła dzieła i go zabiła. Ale zobaczcie, Joab, pycha powoduje, że nie chcemy poddać się władzy. Nieposłuszeństwo autorytetom, rodzicom wynika właśnie z pychy. I teraz to nie jest nieposłuszeństwo, czy pycha nie jest jakimś takim malutkim, niegroźnym grzechem, ale jest poważnym grzechem, dlatego że jest to grzech przeciwko samemu Bogu, kiedy nie poddajemy się autorytetom. Dzieci, jesteście nieposłuszne rodzicom, to jest strasznie poważna rzecz. Rzecz, którą widzimy tutaj w groźnej postaci, na przykładzie Joaba. I wreszcie ostatnie morderstwo, którego dokonuje, to jest Amasa. I czytamy o tym w 20 rozdziale 2 Samuelowej. I to jest odrażające i ohydne, co Joab zrobił. Podobnie pokój, Amasa odchodzi w pokoju od Dawida. I rzekł Joab do Amasy, czyś zdrów, mój bracie? I pochwycił Joab Amasę prawą rękę za brodę, pod pozorem, że chce go pocałować. Słuchajcie, może być coś potworniejszego? Słuchajcie, obyśmy my, a zdarza nam się chyba też takie dwulicowe, ohydne zachowanie. A nie, słodycz na ustach, podczas gdy w ręku podstępnie tkwi miecz, który zabija. Amasa zaś nie zauważył miecza w drugiej ręce Joaba, ten zaś ugodził go w brzuch, tak iż wylał jego wnętrzności, pamiętacie, jak Dawid mówił, twój pas, twoje sandały, iż wylał jego wnętrzności na ziemię bez drugiego ciosu i tamten umarł. Tak więc ukoronowanie pychy Joaba, to oczywiście jest bunt, który miał miejsce. Bunt, który miał miejsce w pierwszym rozdziale pierwszej królewskiej. Tak więc synowie Serui, co widzimy, to jest wścieklizna, niepohamowanie, pycha, gniew, miecz, przemoc, podczas gdy Dawid jest łaskawy, miłosierny, przebaczający, gniew nim nie włada. Zobaczcie, kiedy Szymei złorzeczył królowi. Precz, precz, mężu, krwią splamiony nikczemniku. Sprowadził Pan na ciebie wszelką krew domu Saula, w miejsce, którego ty zostałeś królem i oddał Pan królestwo w rękę Absaloma, twojego syna. Tak złorzeczył Szymei. I wtedy, kiedy ten złorzeczył Dawidowi, wtedy rzekł Abiszaj, syn Serui, do króla, dlaczego ten zdechły pies, Ewa, możesz włączyć, bo to jest, zapomniałem, że to jest. Dlaczego ten zdechły pies ośmiela się złorzeczyć mojemu panu, 9 werset, królowi? Pozwól, że podejdę do niego i utnę mu łeb. No nie? Ten ma od razu, Abiszaj ma od razu, co ma? Od razu ma gotowe rozwiązanie. I jakie to jest rozwiązanie? Przemoc, gwałt, niepohamowanie. Weź przestań, ja ci tu daję rozwiązanie. Lecz król odpowiedział. I zobaczcie, co wam 10 werset przypomni, pierwsza część tego wersetu. Co wam do tego, synowie Serui? Co ja mam z wami, synowie Serui? Odpowiada Dawid. Oczywiście przypomina nam to napomnienie naszego Pana z innymi synami Serui, naszego Pana Jezusa. I Dawid odpowiada, mówi, niech złorzeczy, gdyż Pan nakazał mu złorzec Dawidowi. W takim razie zaś, kto może rzec, dlaczego to czynisz? I zobaczcie jeszcze 13 werset, ostatnie słowa. Ten szedł z boku, obrzucając go, bo to jest ważne, ale pewnie na następne kazanie, o tym wspomnę, złorzecząc i obrzucając go z boku kamieniami i gliną. Czyli co? Można powiedzieć, wykonywał wyrok na Dawidzie, czyli wykonuje jak gdyby wyrok śmierci na Dawidzie. Ale oczywiście, co nam to przypomina? Przypomina nam synów gromu i naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który miał podobne wyzwanie z Jakubem i Janem. Następnym. W Księdze Przypowieści czytamy: człowiek nieopanowany, tak jak ci trzej pyszałkowie, człowiek nieopanowany jest jak miasto z rozwalonym murem. Czyli naprawdę jest bezbronny, tak naprawdę to jest Przypowieści 25-28, jeszcze tego nie macie. Człowiek nieopanowany jest jak miasto z rozwalonym murem. To jest tylko kwestią czasu, innymi słowy, a nadejdzie twoja klęska. Jeżeli nie panujesz nad swoim duchem, jeżeli jesteś porywczy, nieopanowany, wściekły i mściwy, to jest tylko kwestia czasu, tak jak tego miasta z rozwalonym murem, a twoja klęska nadejdzie. Joab nie posiada kontroli nad sobą i zwróćcie uwagę, mamy obdarowanego od Boga człowieka, ale to nie stanowi żadnej gwarancji, że nie popadniemy w grzech. Czyli możemy być obdarowani, możemy mieć służbę, ale jeżeli obdarowanie nie idzie w parze z posłuszeństwem, to żadna to gwarancja błogosławieństwa. Tak więc musimy uczyć się hamować naszą mściwość. Zobaczcie jeszcze, przeczytam wam w 19, kiedy rozdziale 2 Samuelowej, kiedy Szymei się nawraca, Abiszaj ma od razu odpowiedź. Czy Szymei nie powinien ponieść śmierci za to, że złorzeczył pomazańcowi pańskiemu? I król na to odpowiada. No, ten się nawraca. Król jest łaskawy, ma wielkie serce, a Abiszaj mówi, zabij go. Na co król odpowiada, co mam począć z wami, synowie Seruji, gdy stajecie dzisiaj przede mną jako przeciwnicy. Tak więc Dawid nie zajmuje się Joabem tak jak należy, już żeśmy mówili z jakich powodów. Dawid jest impotentny. Joab ma zawsze coś nad Dawidem. Dawid jest słaby. Zwróćcie uwagę, że nasza impotencja i nasza bierność, nasza słabość, taka zła słabość, ma swoje konsekwencje. Nasza bierność ma swoje konsekwencje. Słabość Dawida wynika z tych rzeczy, o których wspomniałem. Niemniej są konsekwencje. Nadejdzie inny Dawid, który będzie miał porywczych uczniów, którzy też są żądni zemsty i krwi. O, ogień, weź ogień, zrzuć na nich. Drugi Dawid, Jezus, podejmie te odpowiedzialności, które na nim spoczywają i ich skoryguje. Teraz zobaczcie, w tym urywku jest powiedziane, nie przyjaźnij się z człowiekiem popędliwym i nie obcuj z mężem porywczym, abyś nie nabrał jego zwyczajów i nie przygotował pułapki na swoją duszę. Nie przyjaźnij się z człowiekiem popędliwym. I słuchajcie, co jest najstraszniejszym słowem w tych dwóch wersetach? No jest to słowo pułapka. Nie wiadomo jak, nie wiadomo kiedy, ale jeżeli nabierzesz zwyczajów Joaba, czyli będziesz niepohamowany, wredny, gniew będzie tobą miatał, to nagle znajdziesz się w sytuacji bez wyjścia. Czyli zobaczcie, o przeklęte opcje. Dwie, jedna gorsza od drugiej. Z jednej strony bierność i impotencja, z drugiej strony mamy porywczość, złość i mściwość. Jak widzimy, jedna wcale nie jest lepsza od drugich, ale w liście do Rzymian czytamy, bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Czyli w odpowiedzi czy odpowiedzią jest prowadzenie Ducha Bożego, a wiemy, jak Duch Boży prowadzi. Prowadzi przez spokój, prowadzi przez zaangażowanie, branie odpowiedzialności. Tak więc ojciec, który bierze odpowiedzialności, nie boi się swoich dzieci, nie boi się swojej żony, żona nie boi się swojego męża, ale jaka jest odpowiedź na strach? Odpowiedzią na strach jest miłość, ale kocha swojego męża, mąż kocha swoją żonę, ojciec kocha swoje dzieci i kiedy jest miłość, to wtedy jest zaangażowanie. Kolejny werset, już na koniec. I zobaczcie, 10 werset. Potem spoczął Dawid ze swoimi ojcami i został pochowany w mieście Dawida. 40 lat panował Dawid nad Izraelem w Hebronie, panował 7 lat, a w Jeruzalemie panował 33 lata. W Dziejach Apostolskich czytamy, Dawid bowiem, gdy wykonał służbę, jaką mu wyroki Boże za jego pokolenia wyznaczyły, zasnął. Widzicie, to jest spokój. Wypełnić Bożą wolę, do końca i później zasnąć. Zasiadł więc Salomon na tronie Dawida, swojego ojca, a jego królestwo było mocno ugruntowane. Pomódlmy się. Panie Boże, dziękujemy Ci za te ostrzeżenia. Dziękujemy Ci za to, że Ty objawiasz przed nami to, do czego prowadzi porywczość, do czego prowadzi mściwość, do czego prowadzi niepohamowanie zawczasu. Prosimy o Boże, aby nasze serce było tak jak serce Dawida, abyśmy i my nie tylko się nawracali, ale abyśmy byli wielkiego serca, łaskawi, gotowi, by przebaczyć. Prosimy o Panie, abyś nas chronił, abyś nas strzegł, abyś nas prowadził podczas naszej pielgrzymki. Amen. Proszę, powstańcie.